87 i 8 FM, Warszawa. Kraków 95 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
Jest 8.01 w Lublinie i w Dublinie. Dublin, Londyn 8.01, 9.01 w Krakowie i w Warszawie, panie i panowie. A nad Irlandią teraz zachmurzenie duże. Słońce wzeszło o godzinie 6.14, a zajdzie o godzinie 20.30. Możliwy deszcz, ciśnienie rośnie, 1017 hektopaskali. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunku wschodniego do 20 km na godzinę. Dzisiaj pochmurnie, temperatura maksymalna nad Szmaragdową Wyspą to 8 stopni, panie i panowie. Aktualnie jest 7 stopni. Studio 47, Radia Wnet w Dublinie. My za chwilę rozpoczynamy nasz serwis informacyjny.
Wiadomości Wnet.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział wczoraj, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjny sposób będzie możliwe, ale dopiero za 2 lata. Cytat: jedyną metodą, którą mogę rekomendować jako minister zdrowia, są wybory drogą korespondencyjną, dodał Łukasz Szumowski, który przekazał rekomendacje dotyczące wyborów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Minister Łukasz Szumowski wyjaśnił na konferencji prasowej, że epidemia koronawirusa będzie nam towarzyszyć prawdopodobnie przez 1,5 roku, dopóki nie zostanie opracowana szczepionka. Cytat: bezpieczne przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjny sposób będzie więc możliwe dopiero za 2 lata, powiedział minister. Dodał, że jeżeli ugrupowania polityczne nie zgodzą się na taką formułę, na takie rozwiązanie, wtedy jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich będą wybory korespondencyjne. Minister Łukasz Szumowski powiedział także, że z medycznego punktu widzenia nie ma lepszego ani gorszego terminu przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Dodał, że o szczegółach dotyczących formuły przeprowadzenia takich wyborów będzie mógł poinformować premiera, gdy zostanie przygotowana ostateczna forma ustawy w tejże sprawie. A w związku z tym niepokojem Rzeszy Polonii, czy będziemy mogli głosować w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej? Zastanawia się teraz coraz większa grupa Polaków mieszkających poza granicami. Sprawa jest bardziej niż niepokojąca. Co prawda polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma czas do jutra, by przesłać wytyczne placówkom dyplomatycznym na całym świecie w sprawie organizacji wyborów prezydenckich 2020 roku. To nie ma obecnie realnych przesłanek, że zrobi to w przewidzianym ustawą terminie. Jeżeli decyzja MSZ-u będzie spóźniona, to może się okazać, że konsulaty i placówki dyplomatyczne Rzeczpospolitej Polskiej nie zdążą przygotować się do przeprowadzenia wyborów w krajach, w których działają, więc również w Irlandii. Do tej pory nie jest jasne, w jaki sposób wybory prezydenckie przeprowadzone będą w Irlandii, bo tego nie wie nawet konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Dublinie, pan Grzegorz Sala, z którym rozmawiał nasz dziennikarz i szef portalu polska-ie.com Bogdan Ferenc. Wiemy, że placówka w Dublinie przesłała do MSZ-u informację o stanie koronawirusowym w Republice Irlandii, co miało być odpowiedzią na pytanie, czy w Republice Irlandii i w jaki sposób można przeprowadzić akt wyborczy, który dotyczy wyboru prezydenta Rzeczpospolitej. O ile sama informacja z całą pewnością była ze wszechmiar ścisła, a i pomocna w ocenie sytuacji, powiedział Bogdan Ferenc, to nadal czekamy na informację, kiedy i w jakiej formule przeprowadzone będą głosowania w Irlandii. Na stronach polskiego MSZ-u znajduje się projekt rozporządzenia ministra Jacka Czaputowicza, który zakłada utworzenie 103 obwodów głosowania poza granicami Rzeczpospolitej, ale jest to o połowę mniej obwodów niż było 5 lat temu. Co więc z przymiotnikiem powszechne dla tych wyborów, gdy mowa o Polakach za granicą? Przypomnę z obowiązku, że zasada powszechności to prawo wyborcze posiada każda osoba spełniająca cenzus wiekowy oraz cenzus obywatelstwa, także w przypadku biernego prawa wyborczego osoba nie będąca skazana wyrokiem prawomocnym. W tej sprawie wypowiedział się też konstytucjonalista z Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Piotr Uziębło, który powiedział, że nie wie, w jaki sposób rząd chce przeprowadzić wybory za granicą, skoro zmniejszył znacząco ilość obwodów głosowania dla Polonii, więc bardzo duża ilość Polaków nie będzie po prostu mogła wziąć udział w głosowaniu na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych utrzymuje, że jego szef wyda odpowiednie rozporządzenie o utworzeniu obwodów głosowania poza granicami Polski w terminie, a w poniedziałek radiowo, wnetowo powiemy. Sprawdzamy.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. specustawę funduszową, czyli ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem koronawirusa oraz ustawę o tarczy antykryzysowej. Specustawa funduszowa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych w czasie pandemii koronawirusa. Ustawa przewiduje m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenie terminów składania wniosków w konkursach i terminów uzupełniania i wprowadzenia poprawek we wnioskach. Pozwala też na wydłużenie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności. Nowe przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących oraz kontroli i audytów. Przewidziano również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych oraz ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Ustawa o tarczy antykryzysowej przewiduje m.in. 3-miesięczne zwolnienie z połowy składek ZUS-u dla przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Rozszerzona tarcza antykryzysowa zakłada też wydłużenie świadczenia postojowego dla samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów o dzieło i zlecenie. I te osoby będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 2080 zł brutto miesięcznie przez 3 miesiące. Ponadto przepisy ustawy przewidują wsparcie dla rolników objętych kwarantanną. Na czas przymusowej izolacji będą otrzymywać świadczenie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli około 1300 zł brutto.
Radio Wnet. Więcej niż radio.
I przechodzimy już teraz do informacji ze Szmaragdowej Wyspy, Republika Irlandii. Ilość nowych przypadków koronawirusa może bardzo wzrosnąć w najbliższych 10 dniach. W najbliższych dniach możemy przygotować się na skokowy wzrost ilości potwierdzonych przypadków zakażeń wirusem COVID-19, a stanie się tak po decyzji rządu. Władze irlandzkie zarządziły, że w najbliższych dniach przeprowadzona została zmasowana akcja testów na obecność koronawirusa i przebadani zostaną wszyscy pensjonariusze domów opieki, opieki długoterminowej oraz zatrudniony tam personel. Testy mogą ujawnić osoby z lekkimi formami zakażeń, które pomimo swojego wieku lub złego stanu zdrowia spowodowanego innymi chorobami przechodzą z zakażenia COVID-19 w sposób łagodny lub bezobjawowy. W przypadku domów opieki w Irlandii przeprowadzony zostanie też dokładny spis i analiza przypadków śmiertelnych, które zanotowane były od 1 stycznia 2020 roku, by ustalić, czy wszystkie zgony były odpowiednio zakwalifikowane. Narodowy Zespół do Spraw Zdrowia Publicznego poparł propozycję zwiększenia badań mieszkańców we wszystkich placówkach opieki długoterminowej oraz całego personelu placówek opiekuńczych, aby wyeliminować z pracy osoby, które są nosicielami wirusa. Jednocześnie może się okazać, że konieczne będzie zastąpienie większej części pracowników domów opieki osobami z zewnątrz, jednak tylko takimi, które mają doświadczenie w pracy z osobami starszymi i przewlekle chorymi oraz są całkowicie zdrowe. A teraz o zasiłkach pandemicznych. Zasiłki pandemiczne przez 12 tygodni, naciski na zniesienie sankcji w Europie. To słyszy minister finansów Republiki Irlandii Pascal Donahue, który mimo wszystko potwierdził, że tak jak było to ustalone, zasiłki pandemiczne dla osób tracących z powodu koronawirusa pracę i jako wsparcie wypłat wynagrodzeń dla firm utrzymane będą przez 12 tygodni. Dalsze decyzje, o ile takie będą konieczne, podjęte zostaną, kiedy będzie wiadomo, na jakim etapie w zakresie zakażeń wirusem COVID-19 jest Republika Irlandii. Irlandzki minister finansów wsparł też szefa resortu zdrowia Simona Harrisa, kiedy ten poinformował, że ograniczenia prawdopodobnie zaczną być stopniowo likwidowane, a nastąpi to prawdopodobnie w maju. Wszystko jednak będzie zależeć od sytuacji w kraju, powiedział na briefingu minister Pascal Donahue. Przypomnę, że obecnie zasiłki dla bezrobotnych z tytułu pandemii koronawirusa i wsparcie dla 40 tysięcy firm w Irlandii kosztuje budżet państwa prawie 400 milionów euro tygodniowo. A jak się wydaje, koszty te nie powinny już znacząco wzrosnąć. Minister Donahue dodał, że budżet irlandzkiego państwa, jak i jego zasoby nie są nieskończone, więc ważne jest, aby w miarę możliwości jak najszybciej zacząć uruchamiać kraj, co pozwoli na ograniczenie strat firm i skarbu państwa. W Irlandii nadzwyczajne środki wydatkowane są na zasiłki pandemiczne z budżetu. Pochodzą obecnie z rezerwy budżetowej i przesunięć, jakie nastąpiły w ramach ograniczeń wydatków resortowych, co oznacza, że odebrano poszczególnym ministerstwom część finansowania, a to zgodne jest z dyrektywą, jaka w tą sprawie wydała Unia Europejska. W najbliższym czasie pojawi się zapowiadana mapa drogowa w tej sprawie, czyli wychodzenia z blokady kraju, co anonsował już wcześniej premier rządu Republiki Irlandii Leo Varadkar. I jest ona bardzo ważna dla Irlandii, by utrzymać w kraju spokój. Niektóre kraje unijne poinformowały Brukselę, iż narasta w nich napięcie spowodowane długim okresem blokady, i mieszkańcy wręcz żądają, aby ograniczenia zostały zdjęte. Jest też grupa krajów unijnych, które albo nie myślą jeszcze o znoszeniu ograniczeń, a nawet są takie, które wprowadzają dodatkowe, chociaż drobne obostrzenia. Wszystko zależy jednak od indywidualnych decyzji kraju, więc w tym zakresie Unia Europejska nie ingeruje, co podkreślił w wypowiedzi dla agencji Reutersa Pascal Donahue. Coraz więcej opinii na temat sytuacji związanej z koronawirusem w Republice Irlandii układa się w narrację, że należy pójść w kierunku lekkiego rozluźniania zasad funkcjonowania ograniczeń, a już nawet główny dyrygent krajowej sytuacji wirusowej jest takiego zdania. Dlaczego? Ano dlatego, że w wieczornym programie telewizji RTI, to jest irlandzka telewizja publiczna, dr Tony Holohan z Ministerstwa Zdrowia powiedział, iż spodziewa się, że część ograniczeń zniknie już po 5 maja. Dane pokazują, że kraj zmierza w dobrym kierunku. Izolacja przyniosła rezultaty, w przeciwieństwie do innych krajów nie doszło na wyspie do ogólnego zakażenia społeczeństwa, chociaż przypadków zachorowań jest dużo. Dr Tony Holohan podkreślał, że niezwykle ważne jest, aby nadal stosować się do wytycznych władz medycznych i krajowych w zakresie ograniczeń koronawirusowych, przede wszystkim do zachowania dystansu społecznego i powstrzymania się od spotkań w większym gronie. Teraz słów kilka o danych, bo dyrektor Holohan poinformował również o nowych przypadkach zachorowań, a tych przybyło w piątek, czyli wczoraj, 709, co daje łączną liczbę 13 980 osób ze stwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19. Liczba osób śmiertelnych osiągnęła poziom 530, a wczoraj zmarły na Szmaragdowej Wyspie z powodu koronawirusa 44 osoby. W Irlandii Północnej zanotowano ogółem 2338 zachorowań, natomiast wczoraj zmarło tam 18 osób, co podniosło ilość zgonów od początku pandemii do 215. A teraz przeniesiemy się do naszych zachodnich sąsiadów, do Niemiec. Owóż Niemcy krytykują Chiny za politykę informacyjną dotyczącą koronawirusa. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas wypowiedział się w tej sprawie po tym, jak władze w Pekinie poinformowały, że liczba ofiar COVID-19 w tym kraju jest wyższa niż podawały wcześniej. Niemiecki minister Heiko Maas w wywiadzie dla Bild Zeitung powiedział, że jest wiele pytań, na które należy znaleźć odpowiedź. Stosowny cytat: informacje o pochodzeniu wirusa są dla naukowców bardzo istotne. Aby wyprodukować szczepionkę, należy wiedzieć, jak się wirus pojawił i skąd pochodzi. Na te wszystkie pytania należy odpowiedzieć i zakładam, że Chiny jako uczestnik społeczności międzynarodowej odegrają w tym konstruktywną rolę, powiedział szef niemieckiej dyplomacji. Tymczasem rzecznik rządu Stefan Seiberg stwierdził z kolei, że Chiny zrobiły bardzo dużo dla zahamowania koronawirusa. Teraz nadszedł czas na pełną współpracę. W Niemczech dotychczas, przypomnę, zarejestrowano ponad 138 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 4100 osób, a około 82 tysięcy uznano za wyleczone. I to jest dobra informacja. Wielka Brytania. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusem w Wielkiej Brytanii wzrosła do 14 576. W ciągu minionej doby z powodu COVID-19 zmarło tam 847 osoby. Informując o tym, rządowi eksperci zastrzegli, że podając liczbę ofiar uwzględnili też osoby, które zmarły w poprzednich dniach, ponieważ z powodu świąt dane spływały z opóźnieniem. Największe żniwo epidemia zbiera w Anglii, szczególnie w Londynie i w okolicach Birmingham. Dalej pod tym względem jest Szkocja, Walia i Irlandia Północna. Poszczególne kraje, na które składa się Wielkie Zjednoczone Królestwo, publikują codziennie własne dane. Są one jednak gromadzone w inny sposób niż te, które stosuje Ministerstwo Zdrowia. Dlatego dane regionalne nie sumują się do liczb publikowanych przez władze w Londynie.
Radio Wnet.
I teraz Stany Zjednoczone, panie i panowie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedstawił plan stopniowego przywracania normalnego funkcjonowania kraju, przewidując 3 etapy łagodzenia restrykcji po spełnieniu konkretnych warunków dotyczących ograniczania epidemii. Decyzję w sprawie wprowadzenia planu w życie prezydent Stanów Zjednoczonych pozostawił gubernatorom. Jak donosi portal Wieczne Radio Chicago, ogłoszony przez prezydenta Trumpa plan pod nazwą Ponowne Otwieranie Ameryki mówi, że aby przejść do każdego kolejnego etapu w danym stanie, powinien nastąpić trwający 14 dni spadek liczby zachorowań na COVID-19 oraz grypopodobnych i 14-dniowy spadek liczby infekcji. Konieczne jest też wprowadzenie systemu testów dla pracowników służby zdrowia oraz szybkiej identyfikacji osób, z którymi mieli kontakt zarażeni koronawirusem. W pierwszej fazie planu osoby starsze i chore nadal powinny pozostawać w domach, powiedział prezydent Donald Trump. Szkoły pozostaną zamknięte, a kina, restauracje, kościoły, siłownie, hale sportowe będą mogły zostać otwarte pod warunkiem zachowania dużego dystansu społecznego. Spotkania towarzyskie w grupach powyżej 10 osób nie powinny mieć miejsca. Jeśli nie nastąpi nawrót epidemii, dany stan będzie mógł przejść do drugiego etapu. Restauracje, kina i kościoły będą wówczas mogły wpuścić większą liczbę osób. Otwarte zostaną szkoły i przedszkola. Przywrócone normalne podróże. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej fazie pracodawcy będą zachęcani do umożliwienia zatrudnionym pracy zdalnej. W trzecim etapie w Stanach Zjednoczonych większość instytucji ma powrócić do normalnego funkcjonowania, choć kina, stadiony czy kościoły nadal będą mogły gromadzić ograniczoną liczbę osób. Prezydent Trump wyraził przekonanie, że niektóre stany jeszcze w tym miesiącu będą mogły wejść do pierwszej fazy otwierania Ameryki. I jeszcze jedna ważna informacja związana z maseczkami, panie i panowie. Dzieci poniżej drugiego roku życia nie powinny nosić maseczek ochronnych. Amerykańscy lekarze apelują do rodziców, by w ten sposób nie próbowali chronić swoich dzieci przed koronawirusem. Z wiadomości podanej przez Krajowe Centrum, Amerykańskie Krajowe Centrum do Spraw Chorób i ich Prewencji wynika, że małe dzieci mają zbyt słaby układ oddechowy i nie są wystarczająco silne, by zmienić pozycję, jeżeli nie mogą oddychać, a maseczka może doprowadzić do uduszenia. Stosowny cytat: małe dzieci, tak małe dzieci poniżej drugiego roku życia, absolutnie pod żadnym pozorem nie powinny nosić maseczek ochronnych. Tak podkreśliła neonatolog z Advocate Children's Hospital dr Michael Capello. Dodał, że może dojść nie tylko do przypadkowego uduszenia, ale także do zadławienia. W związku z pandemią koronawirusa wiele osób robi sobie maseczki, również dla dzieci, lub zamawia je w sklepach internetowych. Niestety rodzice nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że mogą zrobić dzieciom krzywdę, stwierdził dr Capello. Najlepszą ochroną, zwłaszcza dla małych dzieci, jest odizolowanie ich w domach, brak kontaktu z obcymi osobami poza domownikami, częste mycie rąk. Należy też unikać dotykania twarzy małego dziecka. I na koniec jeszcze jedna informacja, również związana z Chinami. Stan Illinois wydał prawie 17 milionów dolarów na maseczki ochronne z Chin, które nie nadają się do użytku. Zamówiły je niestety, jak podkreślają depesze, także inne stany. W czwartek pojawiła się informacja, że maseczki nie zapewniają wystarczającej ochrony przed koronawirusem. Gubernator J.B. Pritzker próbuje zakupić na całym świecie sprzęt ochronny dla personelu medycznego zmagającego się z pandemią. Po zatwierdzeniu na początku tego miesiąca przez Krajowe Centrum do Spraw Kontroli i Prewencji Chorób maseczek KN95 jako alternatywy wobec braku maseczek N95, stan Illinois złożył odpowiednie zamówienie w Chinach. Na maseczki KN95 nasz stan, tutaj cytat, przeznaczył ponad 17 milionów dolarów. Władze Missouri po ich przetestowaniu stwierdziły, że nie spełniają one wymaganych standardów. Departament Zdrowia stanu Illinois po sprawdzeniu tych informacji zarekomendował usunięcie maseczek KN95 z wyposażenia personelu medycznego. To był serwis Polska, Irlandia, Europa, świat. Jest godzina 9:22.
Wiadomości wnet.
Za nami już wiadomości wnet, panie i panowie. Franciszek Żyła przy konsoletach w Warszawie. Będzie mi towarzyszył dzisiaj do godziny pierwszej. To chłopak niezłomny i chyba w ogóle nie męczący się, podobnie jak ja, więc dzisiaj otwieramy program informacyjny, a zakończymy go tradycyjnie programem Cienie w jaskini, panie i panowie. Co w dzisiejszym programie w ciągu najbliższych kilku godzin? Za niespełna 38 minut przy mikrofonach w studiu Kijów Radia Wnet pojawi się Paweł Bobołowicz i na pewno rozpocznie od tych fejkowych historii, o których mówiliśmy wczoraj wieczorową porą na antenie Radia Wnet w muzycznym jazzowym studiu 37. Nie ma zakażeń radioaktywnych, żadna radioaktywna chmura z kierunku Ukrainy nie nadciąga nad Polskę. Również nie było żadnego uszkodzenia w Świerku, panie i panowie, bo też takowe informacje były, że w reaktorze atomowym w Świerku pod Warszawą doszło do jakiegoś przecieku, wycieku albo innych przykrych historii. Nic takiego nie miało miejsca. Natomiast o godzinie 11 już w imieniu Piotra Dmitrowicza zapraszam na kolejny program. Urodziłem się w roku 1920. W południe tradycyjnie nasz pojedynek, a o godzinie 13 rozpocznie się Muzyczna Polska Tygodniówka. Dzisiaj dwójka gości, choć być może jeszcze do tych gości doszlusuje wielki Krzysztof Jaryczewski, pierwszy głos grupy Oddział Zamknięty. W pierwszej tercji programu Magdalena Ruta, autorka płyty tygodnia, będzie moim gościem, a w trzeciej tercji, panie i panowie, Jarosław Chojnacki, autor tej niezwykłej pieśni Pomarańcze z Jeruzalem. Tak to będzie się działo między innymi do godziny 16 z minutami, potem pojedynki, potem od godziny 20 muzyczny kalejdoskop Franciszka Żyły, a od godziny 22 Cienie w jaskini. A muzycznie, aby państwa wprowadzić w bardziej niż dobry nastrój, mimo czasu tej pandemii, mimo czasu zarazy, to tylko on. Michał Bajor, hymn do miłości. Z płyty, jedna z najważniejszych płyt roku 2019, Kolor Café, przeboje włoskie i francuskie, Mistrz, Michał Bajor.
Et la terre peut bien s'écrouler, peut m'emporter si tu m'amores. Je me fous du monde entier tant que l'amour.